Chwała Panu, bracia i siostry. Moim problemem jest to, że tak może zacznę nietypowo, że jak się przygotowuję do kazania, chodzę sobie, modlę się i często jest tak, że gdzieś myśli takie, które przychodzą mi na myśl, to sobie nagrywam. Nagrywam później gdzieś tam, też notuję na brudno, bo nie zawsze mam tam dostęp do tego, to biorę telefon, nagrywam sobie te myśli, robię gdzieś tam jakieś notatki, a później w momencie, kiedy już mam, przygotowuję się gdzieś powiedzmy do tego, żeby powiedzieć to i zaczynam, że tak powiem, przygotowywać kazanie, to okazuje się, że piszę sobie na tym zupełnie coś innego. Nie? I tak jest dzisiaj również, że w momencie, kiedy gdzieś tam przygotowywałem się, to no przychodziły różne myśli. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi pozwoli powiedzieć to, co jest najistotniejsze z tego wszystkiego. I ku zachęcie i ku zbudowaniu, ale przede wszystkim ku Jego chwale też. Także fragment, nad którym dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili, który gdzieś mnie tak pobudził, mimo że ostatnio go czytałem, ale wcześniej czytałem wielokrotnie ten fragment. On jest w różnych Ewangeliach i tak naprawdę zawsze Słowo Boże ma to do siebie, że ma niezmierzone bogactwo. I w odpowiednim czasie Pan Bóg pozwala spojrzeć na to Słowo z innej perspektywy, zwrócić uwagę na inny kontekst, inny szczegół tego Słowa. Otwórzmy Ewangelię Marka, 4 rozdział, od wiersza 35, może najpierw, i później 5 rozdział Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 4 rozdział, wiersz 35. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. I słuchajcie, to jest to, jak zacząłem czytać to słowo i zobaczyłem tutaj te wskazanie Pana, przeprawmy się na drugą stronę. Pan Jezus mówi do uczniów, przeprawmy się na drugą stronę. I to chciałbym po prostu, żebyśmy na tym się skupili. Przeczytamy dalej jeszcze. Opuścili więc lud, wzięli go z sobą, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I może już 5 rozdział od 1. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazyńczyków, a gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł, co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, to już Pan Jezus, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmij, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, i wszyscy się zdumiewali. Jest to historia znana, nieraz gdzieś żeśmy się pochylali nad tym słowem, które tutaj zostało przekazane nam przez ewangelistów. Ono, to słowo jest w zasadzie w trzech ewangeliach, ale ja bym chciał, to co mnie dotknęło, to dotknęło mnie to słowo: przeprawmy się na drugi brzeg. Przeprawmy się na drugą stronę. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem do Włocławka i czekałem tam na spotkanie. To było już za Włocławkiem, w zasadzie w tej strefie przemysłowej, za strefą przemysłową, tam gdzie jest Anwil. I czekałem na spotkanie, z kimś miałem się spotkać i mówię, chciałem wykorzystać ten czas sobie, mówię, pojadę nad Wisłę, się pomodlę. Gdzieś, bo gdzieś to była ważna rozmowa i nie byłem też tak pewny tego, jak zostanę odebrany, jak tam w ogóle, jak to spotkanie się potoczy. Pojadę nad Wisłę i się pomodlę. Pamiętam, że stanąłem, zacząłem się modlić. Stanąłem i patrzę na tą rzekę i skojarzyło mi się to, że to jest taka bariera, można powiedzieć, nie? Że ta rzeka, która przede mną płynęła, ona już tam za tą Tamą we Włocławku już była węższa, bo przed Włocławkiem jest szeroka, jest najszersza, a za Tamą węższa, ale taki szybki nurt był na tej Wiśle. Nie tak jak tutaj w Warszawie mamy, bo tam z tej Tamy jak jest upływ, to ona ma taki szybki nurt. I tak sobie pomyślałem, mówię, jaka to jest bariera, jak to w ogóle, jakby ktokolwiek miałby się w tym miejscu przeprawiać i to by po prostu, no nie dałby rady, zrezygnowałby. I ja zacząłem się modlić, to mi dało do myślenia, że ja zaczął się modlić, mówię, ile takich barier jest w moim życiu, ile takich po prostu szerokich, wartkich rzek jest w moim życiu, przez które ja się nie chcę przeprawiać. Pamiętam wtedy to osobiście, zacząłem się modlić, mówię, Boże, proszę Ciebie, pomóż mi zupełnie inaczej patrzeć na okoliczności, które są. Żebym właśnie po prostu nie widział tych barier, ale szukał wsparcia w Tobie. I to słowo tutaj, które chcę powiedzieć dzisiaj, to jest właśnie się skupić na tym, że czasami w naszym życiu są jakieś takie po prostu okoliczności albo decyzje do podjęcia, które wydają się trudne. I musimy też zwrócić uwagę na kontekst tego słowa, w którym momencie Pan Jezus do nich to powiedział. Wcześniej uczniowie, którzy z Nim byli, mieli okazję słuchać różnego rodzaju przypowieści o Królestwie Bożym. Pan Jezus wygłosił tam kazanie, mówił o przypowieściach, wyjaśniał im. Oni mieli naprawdę wspaniałą tam atmosferę, byli z Panem, byli gdzieś tam, wszystko można powiedzieć wokół nich i w tym momencie, w którym się znajdowali, fajnie funkcjonowało, jakbyśmy to powiedzieli, nie? Było bezpiecznie, widzieli różnego rodzaju cuda, które Pan Jezus przy okazji, których dokonał. I nagle gdzieś mówi do uczniów, no dobra, ale chodźmy, przeprawmy się na drugą stronę. I teraz co to jest ta druga strona dla nich w tamtym okresie? Kraina Gerazejczyków. I co to była za kraina? I dla Żydów, dla uczniów, bo wtedy uczniowie to byli Żydzi, była to kraina. Taka było to miejsce, gdzie niekoniecznie chcieli tam chodzić, niekoniecznie chcieli tam pójść. Było to obce miejsce, takie trudne do zaakceptowania. Zresztą, jak czytamy w Ewangelii Jana na początku, kiedy Pan Jezus powoływał uczniów, zresztą w Galilei podobnie było, która jest obok tej krainy Genezarejczyków, jak powoływał uczniów, przyszedł Filip do Natanaela i mówi, że przyjdź, chodź, bo spotkaliśmy tego, o którym pisali prorocy i o którym mówił nam Mojżesz. Natanael powiedział, czy w Galilei może być coś dobrego? Miał to na myśli w sensie takim, że Galilea i ta okolica morza, jeziora Tyberiackiego, Morza Tyberiackiego, wtedy tak to się nazywało, była zamieszkiwana przez ludzi różnych kultur, którzy wymieszali się i w porównaniu do Judei, gdzie Żydzi starali się zachować czystość i porządek wobec prawa Bożego, no to Galilea, a tym bardziej już tam ziemia Genezaret, to była po prostu kompletnym miksmaszem takim. Różne kultury, różni ludzie, Samarytanie, w Genezarecie to również wpływy z Asyrii, różne bóstwa. Zresztą czytaliśmy tutaj, że hodowla świń, czego nie było na terenie Judei wtedy. No i nagle Pan Jezus mówi, przeprawmy się na drugą stronę. I tak czasami mówi do nas, przeprawmy się. To jest też do nas powiedziane. On powiedział do uczniów, przeprawmy się. No w sumie dlaczego mamy się przeprawiać? Tu jest nam dobrze. Tu wszystko działa. Wszystko jest takie po prostu zorganizowane, poukładane. Po co? Tutaj mamy taką tą swoją strefę komfortu. Mówię o życiu. Czasami są wyzwania i mamy swoją strefę komfortu. Pytanie jeszcze, gdzie mamy się przetrawić? Tam? Po co ja tam będę szedł? Przecież tam nie ma nic dobrego. Czasami możemy się zapytać, z kim ja mam się przeprawiać? Z nim? Z nim? Ja z nim nie pójdę. Nie pójdę z Tolkiem, bo po co? Jeszcze nie. Czy tam z kimś innym. Przepraszam, Tolek. Akurat, nie? Ale nie pójdę z nim po co, bo jeszcze będzie mi mieszał, czy coś takiego, nie? No taka prawda, to są takie nasze wewnętrzne, ja mówię o sobie, to są takie moje wewnętrzne też i nastawienia, nie? Z kim, po co, gdzieś tam. Jeszcze w miejsce jakichś takich obcych kultur, obyczajów, dopiero w ogóle narobimy sobie jakiegoś takiego problemu, sponiewierają nas tam. Cóż tam dobrego może być? Tam tylko same kłopoty. Nieznani ludzie. Nie wiadomo, czego możemy się spodziewać po nich. I dlaczego ja mam ryzykować? Tu wszystko działa. Tu wszystko jest. Tu wszystko jest poukładane. Jeszcze kiedy? Od razu? Ja muszę się przygotować przecież, nie? To wymaga czasu. Przecież to nie jest tak, że tak, mam ten. Od razu mam pójść. No, chyba to nie tak miało być. No ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, przeprawcie się. No i nie było wyjścia. Wsiedli do łodzi, przeprawiają się. Słyszymy dalej w tej historii, że w czasie przeprawy nagle zaczynają być kłopoty, problemy. Ale to byli ludzie, którzy nieraz pływali po morzu. O, to byli rybacy, chcę zaznaczyć, nie? Bo ci, którzy płynęli w łodzi wtedy z Jezusem, to byli ludzie, którzy znali warunki, znali te morze. Kafarnaum, no, wypływali ze swojego portu, można powiedzieć, ze swojej przystani, bezpiecznej przystani. Oni spojrzeli w niebo i widzieli, że jak chmury się tego zbierają, to nie ma co wypływać, nie? Z tej bezpiecznej przystani. I nagle opuszczają tą bezpieczną przystań, w której było tak dobrze, gdzie widzieli różnego rodzaju cuda, byli z Panem Bogiem w końcu tam, nie? Ale Pan Bóg mówi, przeprawmy się, wsiadają do łodzi i co? Burza. Lęk. I tak czasami jest z nami, że w momencie, kiedy dokonujemy decyzji, mogą nastąpić różnego rodzaju jakieś przeciwności. Natomiast no, ta historia pokazuje też, że jest tu napisane, on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. My często, ja mówię też o sobie, że często jak gdzieś się wybieram, to czasami zapominam o tym, że Pan Bóg jest ze mną. Czasami myślę tak, że pojadę, pewne sprawy załatwię, nawet ze służbą pojadę, ale zapominam, że Pan Bóg jest ze mną. I to jest też taka lekcja dla nas, dla mnie, nie? Że gdziekolwiek się wybieram, to muszę pamiętać o tym, że On jest ze mną, a przede wszystkim to muszę wybierać się w taki sposób, żeby z taką świadomością, że On jest ze mną i zabrać Go zawsze ze sobą. W sensie takim, Panie Boże, jeżeli już tam idę, to proszę Ciebie, prowadź mnie. I ta historia też pokazuje, że musimy się liczyć, że w trakcie jakiejkolwiek przeprawy, jakiejkolwiek, to ja tu już tak nazywam to kolokwialnie, ale w trakcie po prostu nowego etapu, nowej sytuacji, nowej misji, nowego zadania, nowego wyzwania, służby mogą wystawić, musimy się liczyć, że mogą być różnego rodzaju sytuacje takie niepożądane przez nas, trudne okoliczności, że będziemy narażeni na niebezpieczeństwo. Z każdej strony to niebezpieczeństwo może być. Na trudne warunki, a przede wszystkim na utratę stabilizacji, bo łódź się chybocze. Na gruncie wtedy, kiedy tam staliśmy w tej bezpiecznej przystani, to było bezpiecznie. To staliśmy twardo na nogach, widzieliśmy Pana, śpiewaliśmy Mu, żeśmy się modlili, ale było bezpiecznie. Nie było zagrożenia. A tutaj nagle gdzieś w trakcie łódź się chybocze, wieją wichry, dotykają nas fale. Tracimy stabilizację. Tracimy ten komfort, ten spokój. Dochodzi zmęczenie. Czasami znużenie i strach również. Taka prawda. Ja pamiętam, moi drodzy, jak pierwszy raz kiedyś ktoś mi powiedział, żebym pojechał na służbę do zakładu karnego. I jak ja miałem strach w sobie. Mówię, wejdę tam, przecież ci ludzie mnie zjedzą. Dla mnie to było po prostu takie, żeby przejść przez tą bramę i spojrzeć tym ludziom w oczy, to co dzisiaj Artur mówił też, nie, że znalazł się w takim miejscu, że był z czterema osobami i początkowo nie wiedział, jak zacząć głosić Ewangelię. To jest właśnie ten taki moment, nie, że ja pamiętam, że wtedy, co ja im powiem, nie? Musimy się liczyć z tym, że będziemy ponosić koszty również. Koszty poświęcenia swojego czasu, swojego życia, czasami rodziny. Bo wyzwanie jest otwarte. I tak jak tutaj powiedziałem na początku, ci uczniowie wtedy, w tym momencie, nie mieli wyboru. To było tu, już tu i teraz. Przeprawmy się. Nie tam, że przygotujmy się, weźmy, po prostu zapakujmy te łodzie prowiantem, czymkolwiek innym. Zresztą czytamy w innych Ewangeliach tą historię, jak oni rozmawiają też między sobą, że chleba nie mają. Nie, nie. Nie było czasu na to, żeby po prostu i możliwości, żeby się zaopatrzyć. Ale było wyzwanie, przeprawmy się. I był Pan Bóg. Dalej czytając w 5 rozdziale, w momencie, kiedy już tam wyszli na ten ląd, na drugiej stronie, kiedy się przeprawili już, przeszli przez tą burzę, co ich spotkało? Przywitanie. Czasami myślimy, że jak gdzieś idziemy, że przywitają nas tak z kwiatami, z jakimiś honorami, z jakimiś takimi po prostu, no... Tak jak nieraz jedziemy do zboru, przepraszam, ja mówię to ten, bo ja mówię też sobie, tak jak jedziemy do zboru i jesteśmy pewni, że nas przyjmą, ugoszczą, że zostaniemy potraktowani i w taki sposób, i tak jest, i chwała Bogu, ale czasami jest, jak gdzieś wchodzimy w jakiś obcy teren, w obce miejsce, no niestety, no musimy być przygotowani na to, że nie dostaniemy tam kwiatów. Nie dostaniemy tam jakichś pochwał, nie podadzą nam kubka z wodą, nie poczęstują nas chlebem, ale pierwsze, co zobaczymy, to mogą być kamienie, którymi zaczną nas rzucać. I tak samo tutaj było. Przybyli na drugi brzeg morza do krainy Genezarejczyków, a gdy wychodzili z łodzi, oto wybiegł z grobowców naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego. I tam czytałem dalej, co on tam robił. Często było tak, że rwał łańcuchy, rzucał kamieniami. To było jego normalne życie. I to jest też lekcja dla nas właśnie, że tak może być. Ja pamiętam 20 lat temu ponad ja i dwóch braci i dwie siostry wybraliśmy się na taką wycieczkę z Karczewa wzdłuż Wisły. Tak chcieliśmy przejść, później tam tylko żeśmy się cofnęli, przeszliśmy przez Świder. To było o tej porze roku, jeszcze liści nie było, tak mniej więcej, nie? I tak wzdłuż Wisły, żeby wyjść gdzieś tam w Józefowie. Później, nie? I wyszliśmy w Józefowie w takim miejscu, gdzie stał taki dziwny dom. Ten dom był o tyle dziwny, że każdy, kto tam przychodził, to zwracał na niego uwagę. Taki po prostu nieschematyczny, pozbawiony jakichś takich, no po prostu takiego porządku. Różnego rodzaju malunki, jakieś rzeźby były, jakieś tam po prostu wszystko to, co człowiek miał, budował wtedy ten dom, to wszystko wklecił. Nawet jakieś takie stare talerze potłuczone były, ceramika jakaś taka, no zero składu, a na dodatek jeszcze pod spodem było tak zrobione, że był przejezdny garaż, nie? Że tak, że jak samochód wjeżdżał z jednej strony, to mógł z drugiej strony. Ale to był taki nieład tam panował, architektoniczny, taki brak po prostu porządku. W ogóle atmosfera to tak jak z jakiegoś starego takiego dworu, gdzie tylko unikać. Ja byłem zainteresowany, mówię, chcę zobaczyć to, bo tak ten... Podchodzimy do płotu, wybiega człowiek i zaczyna krzyczeć. Nie życzę sobie, żebyście robili zdjęcia, nie życzę sobie tego, zaczyna krzyczeć i w ogóle to idźcie stąd, nie? Normalnie, ale on to mówił innym językiem troszeczkę, nie? I tak ten, a nawet nie wiedzieliśmy, że przechodzimy przez jego działkę, nie? Tamte osoby gdzieś tam odeszły, ja mówię, no nie, no pójdę do niego, zapytam się, mnie sam fakt, że widzę taki dom i widzę człowieka, mnie to już zainteresowało. Podeszłem do niego, pamiętam wtedy. I mówię, wie pan co, przepraszam pana, ale zaciekawił mnie ten budynek. On mówi, ja wiem, że ciebie zaciekawił, nie? Ale i zacząłem z nim tam spokojnie rozmawiać, usiadłem. On usiadł obok mnie na ławce, zaczął mi opowiadać, mówi, że to, ten dom to wybudował jego ojciec, który był tam marynarzem, dlatego też tam była kotwica, między innymi kawałek steru ze statku, a ten garaż to jest symbolem tam trasy WZ, bo on lubił tą trasą WZ jeździć. No po prostu zero składu i ładu, ale generalnie o co się rozchodzi? Generalnie się rozchodzi o to, że po prostu na pozór to wszystko, całe otoczenie jego, w którym on mieszkał i on sam, wydawał się groźny, niebezpieczny, ale tak naprawdę ten człowiek potrzebował, on był samotny, odizolowany. Tam nikt nie, tam przyjeżdżali do niego jacyś fotoreporterzy, robili zdjęcia, opisywali, że jakiś nienormalny tam mieszka i tak dalej, ale on potrzebował tego, żeby być wysłuchany. On potrzebował tego, żeby być wysłuchanym. Usiadłem, zacząłem z nim rozmawiać, pamiętam wtedy. On się uspokoił kompletnie. Zupełnie inna atmosfera zapanowała. Można było mu powiedzieć Ewangelię o Jezusie. I pamiętam, że pożegnaliśmy się z nim wtedy i taka siostra, która była z nami, ona gdzieś tam studiowała takie te nauki socjologiczne, psychologiczne, mówi, to jest niebywałe, przecież jak on wyskoczył, to ja myślałem, że on ciebie cegłą uderzy od razu, nie? A mu ręce opadły, nie? I czasami tak jest właśnie, że mogą być takie sytuacje. Ja tego spotkania z tym człowiekiem to ja nie zapomnę. Pamiętam to, mimo że to był 2000 rok, to pamiętam do dzisiaj. Później tam już jeździłem, już go nie było, nie wiem, czy on już nie żył, już chyba tego domu nawet nie ma. W każdym bądź razie no, są takie sytuacje. I generalnie blokady, które nie pozwalają nam gdzieś czasami przejść, to są wewnątrz nas. Czasami nam jest trudno zrozumieć moment otaczającej nas chwili, i tylko Pan Bóg wie, co może nas spotkać, mimo tego, że my możemy poprzez blokadę swojego umysłu stracić szansę, którą pokazuje nam Pan Bóg, że możemy zobaczyć zupełnie coś innego, to co On ma przygotowane. Widzimy dalej w tej historii, że człowiek, który tam wyszedł, który witał ich krzykiem i można powiedzieć, że kamieniami prawie, nagle na spotkanie z Bogiem został uwolniony. On miał zupełnie inne pragnienie. Człowiek, który był za swego życia gdzieś już skazany na taką śmierć w otoczeniu, bo mieszkał w grobowcach. Te grobowce to też są takim symbolem tego, że czasami ja się łapałem sam, że do tego już nie warto iść. Chowałem go za życia jego. Nie warto nim się zajmować, nie warto do niego podchodzić, bo i tak z niego nic nie będzie. Ja wiem, że kiedyś podobne opinie o mnie były wyrażane przez różnych ludzi. I zanim jeszcze poznałem Pana Boga, to też niektórzy ludzie, i to nawet z rodziny, mówili, że moje życie to już jest stracone. To było dlatego, że postępowanie było takie, a nie inne. Natomiast w głębi serca gdzieś pamiętam, że miałem pragnienie, żeby tak moje życie się nie toczyło. Może ja tego nie potrafiłem okazać na zewnątrz. Może ja tego nie potrafiłem gdzieś tam po prostu zrozumieć. Ja też, szczerze mówiąc, nie znałem innych realiów życia. Takich faktycznych, o których myślałem. I tak samo jest z różnego rodzaju ludźmi, których gdzieś czasami mijamy, do których nie tylko mijamy, ale omijamy. I przykład tego człowieka właśnie jest pokazany tutaj, że On był dręczony przez różnego rodzaju siły nieczyste, przez demony, ale miał zupełnie inne pragnienia. Jak zobaczył na drodze swojego życia w końcu Pana, to miał zupełnie inne pragnienie. Ta historia też mówi, pokazuje nam również, nie, że w ogóle ten tekst jest bardzo bogaty i można by było mówić o nim, bo tutaj jest atak. Z jednej strony widzimy atak na ludzi wiary, na Pana Boga, i to nie jest obce, bo Biblia cały czas to pokazuje od samego początku, że diabeł miał zamysły takie, żeby po prostu terroryzować, tłamsić i nie dopuścić do tego, żeby wola Boża wypełniała się w życiu człowieka. I tutaj ten przykład tego człowieka to jest właśnie takim po prostu dobrym przykładem, że związany, zakuty, odizolowany, kontrolowany przez diabła. I takie są zamysły diabła. Natomiast zamysły Pana Boga są zupełnie inne. I to jest lekcja dla nas również, nie? Dla Kościoła, dla ludzi wiary, że zamysłem Pana Boga jest to właśnie, żeby tacy ludzie, którzy gdzieś są po prostu skazani przez ogół za życia, są pochowani w grobowcach, już można powiedzieć, oni też potrzebują, też oczekują uwolnienia, też wyzwolenia, też tego światła. To jest to, co dzisiaj Artur powiedział właśnie, gdzie powiedział temu człowiekowi w szpitalu, gdzie zacytował, że po to jest właśnie Jezus przyszedł, nie? Żeby dać zupełnie inną perspektywę życia. Nie patrząc na te udręki, na te choroby, przez które ci ludzie tam przechodzili, z którymi Artur był. Jezus przyszedł, żeby dać zupełnie inne światło. Światło nadziei, że życie nie kończy się w tym punkcie. Że życie z Bogiem to jest zupełnie coś innego. Ta historia też pokazuje również, to jest dla nas taka przestroga. Ci ludzie, którzy mieszkali w tamtej krainie, Genezaret, nie wiemy, kto to był. Nie ma tutaj podanych ten. Ale zajmowali się różnego rodzaju, można powiedzieć, nieczystymi sprawami. Ja wnioskuję z tego, że trzeba uważać też we własnym życiu, żeby przypadkiem nie stać się hodowcą świń. Nie w swoim życiu, żeby gdzieś po prostu w ukryciu, czy gdzieś w jakimś takim nawet podświadomości, nie hodować sobie własnej świni, jakichś brudnych interesów, jakichś takich po prostu czegoś, co w oczach Boga nie jest dobre. Widzimy, że tam było dużo świń, gdzie na terenie Judei to kompletnie byłoby nie do pomyślenia. A tam były te świnie, nawet sporo. Mało tego, ci ludzie, którzy hodowali te świnie, to byli z tego zadowoleni. I my też musimy widzieć takich ludzi, którzy dzisiaj może hodują takie świnie. Z jednej strony my musimy uważać, żeby samemu nie stać się takim nieświadomym czy podświadomym hodowcą świń, ale też z drugiej strony jest ważne to, żebyśmy nie omijali tych, gdzie widzimy, że oni hodują jakieś świnie. Tak parafrazując, że do niego nie pójdę, bo tam nie ma co, bo tylko mogę się zanieczyścić. Ta historia tutaj kończy się tym, że człowiek ten, który w oczach tych wszystkich był opętany, nie nadawał się do życia w społeczeństwie, został uzdrowiony, został przemieniony, został gdzieś po prostu stał się innym człowiekiem. Prawda jest taka, że ludzie w świecie, w którym my żyjemy, to też mogą też na nas tak patrzeć w taki sposób, że odbiło nam. Bo widzieli tego człowieka zupełnie z innej perspektywy wcześniej, a nagle nastąpiło wielkie zdziwienie, co z nim się stało. Nagle się stał spokojny, nagle znormalniał, nagle się wyrzekł tego, co robił. I tutaj ta historia też pokazuje nam, że z perspektywy otaczającego nas świata, ja wiem sam po sobie, że pamiętam, że jak ja się po prostu opamiętałem, przyjąłem Pana w swoim życiu, to straciłem wszystkich kolegów. To straciłem. Nie miałem o czym z nimi rozmawiać, bo oni uważali, że mi odbiło. Że gdzieś po prostu, mało tego, to nie tylko koledzy, ale też i w rodzinie również, nie? Co się z nim stało? Zdziwienie, nie? Bardziej im pasowało, że byłem taki, jaki byłem, niż tym, kim się stałem nagle. I tak może być właśnie też, nie? Że tutaj w tej historii widzimy, że ci ludzie poczęli prosić Jezusa, żeby usunął się z ich granic. Jak zobaczyli, co się stało z tym człowiekiem i zobaczyło, co się stało z ich świniami. Z jednej strony poczuli zagrożenie, że stracą to, z czego czerpali zyski, a dwa, że nagle stało się coś z człowiekiem, który po prostu był tam do tej pory na marginesie. I tak też właśnie świat, w którym żyjemy, otoczenie, ludzie z pracy mogą na nas spoglądać. Artur mówił dzisiaj o świadectwie, że mu trudno jest się przebrnąć, żeby powiedzieć Ewangelię. Ja wam powiem, że mi również trudno. Mi jest naprawdę trudno. I ostatnio była taka sytuacja, jechaliśmy z dwoma kolegami na wyjazd służbowy i wracaliśmy później w ciągu tego samego dnia. Mimo że tych kolegów już znałem od paru miesięcy, nigdy jawnie gdzieś tam wcześniej nie powiedziałem o Ewangelii, o tym, co zrobił dla mnie Jezus. Zawsze gdzieś to po prostu sam unikałem tego tematu, gdzieś tam jak nawet z nimi, gdy się widziałem, czy rozmawiałem przez telefon, to unikałem. Zajmowałem się sprawami służbowymi, aż tu nagle jadąc samochodem, wracając z tego spotkania służbowego, jeden z kolegów włącza tam w radiu, znaczy nawet nie w radiu, tylko z internetu, włącza, mówi, a teraz wam coś puszczę, nie? W sensie takim komentarze, które on tam słucha z youtuberów różnych, nie? Powiem szczerze, na początku dla mnie to było obojętne, nie? Bo nie wiedziałem, co puścić, ale jak usłyszałem treść, którą on puścił, nie? I słyszę tego komentatora, który zaczyna mówić na temat właśnie wiary w Boga i postrzeganiu Jego, i to mówi w taki sposób lekceważący, tak bym powiedział, nie? Nie wytrzymałem. Wiedziałem, że muszę zabrać głos, że muszę zająć stanowisko, nie? I to był właśnie taki moment, gdzie po prostu przerwałem i mówię, wiesz, do tego jednego, nie? Mówię, wiesz, wiesz, skoro uważasz się, bo sami mówili, że uważają się za ludzi wierzących i tak dalej, że chodzą do kościoła, mówię, skoro uważasz się za człowieka wierzącego, to dlaczego dopuszczasz do tego, żeby słuchać takich prześmiewczych, jakichś takich tych komentarzy, nie? I zacząłem im mówić jednemu i drugiemu, co stało się w moim życiu, co ten Pan Bóg daje taką sposobność. To była naprawdę ogromna przeprawa w moim sercu, żeby wyjawić im i powiedzieć prawdę o Bogu. Żeby powiedzieć, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. To była naprawdę ogromna przeprawa. To był taki trud. Było tyle przeciwności ku temu, żebym po prostu ja otworzył swoje usta. Przeciwności, które były w moim sercu, które były w moim nastawieniu. Które powodowały to, że po prostu jak ja zostanę odebrany, co sobie pomyślą, Ale przyszedł taki moment. Ja się o to modliłem wcześniej już również, żeby Pan Bóg dał taką sposobność i Pan Bóg dał taką sposobność. I mogłem powiedzieć. Później już przez 2 godziny ja im opowiadałem o tym, co, kim jest Bóg, co zrobił. Miałem sposobność. Argumenty ich po prostu zwiędły. Ale na początku był strach, był lęk, była po prostu niepewność. Wiecie, czasami jest tak, że my jesteśmy zblokowani, tak jak powiedziałem, właśnie przez swoje własne czynniki, które są w nas, nie? Czyli emocje, lęki jakieś. Ale Pan Bóg jest ponad tym. Czasami jest tak, że będziemy narażeni na wszelkiego rodzaju, tak jak powiedziałem wcześniej, niebezpieczeństwa, trudy, trudne warunki, okoliczności, które nam się wydają, że są trudne. Że no jak ja mogę teraz powiedzieć, co sobie pomyślą, co, jak ja mogę zaświadczyć, co, po co ja tam pójdę? Przecież to nie ma sensu. Ale te wszystkie trudne warunki, te trudne okoliczności, które chyboczą tą łodzią, to dla Pana Boga są po prostu, można powiedzieć, niczym. Może przyjść zmęczenie, może przyjść znużenie, może przyjść strach. Ale Pan Bóg wie o tym wszystkim. Kawałek dalej w Ewangelii Marka, 6 rozdziale, po tym jak już oni wrócili na drugi brzeg, Pan Jezus mówi do nich w wierszu 31 i rzekł im: wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli czasu nawet, żeby się posilić. Nie? I Pan Bóg wie, że życie dla Niego, służba dla Niego, poświęcenie dla Niego też może doprowadzić do tego, że możemy czuć się zmęczeni, możemy czuć się po prostu gdzieś jacyś tacy pogubieni. I on daje ten czas, mówi: idźcie na osobność, na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Wiecie, dla mnie jaki jest relaks, jak ja sobie pójdę gdzieś na ustronne miejsce i zacznę się modlić do Pana w momencie, kiedy mam. To jest najlepszy czas w moim życiu. To są najlepsze chwile w moim życiu, kiedy mogę się oddać Jemu całkowicie, odpocząć z Nim. On wszystko wie, on to rozumie, że możemy być zmęczeni, możemy być znużeni. I on daje nam czas na wszystko. Nie tylko na tą przeprawę, nie tylko na ten wysiłek, ale daje też czas również na to, żebyśmy po prostu odpoczęli. Ewangelia Marka, 6 rozdział, wiersze 53-56, jest tutaj napisane: a gdy przeprawili się na drugą stronę, przyszli do ziemi Genezaret i przybyli do brzegu. A gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali. I rozbiegli się po całej tej krainie i poczęli na łożach znosić chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywał. A gdziekolwiek przyszedł, do wsi, albo do miasta, albo do osad, kładli chorych na plecach i przynosili go, by się mogli dotknąć kraju szaty jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. I tu widzimy już Pan Bóg za pierwszym razem, gdy kazał im się przeprawić na drugą stronę, gdy oni nie wiedzieli, po co idzie, chciał im pokazać, że ma zupełnie inne rzeczy dla nich do okazania, niż oni byli w stanie z tego zrozumieć. Pan Bóg przy nich dokonał cudu uzdrowienia opętanego człowieka, nie nadającego się do życia w otoczeniu. Pan Bóg sprawił, że ten człowiek tam został, kazał mu tam zostać i żeby poszedł i rozgłaszał to, co Bóg uczynił w jego życiu. Pan Bóg dał, otworzył oczy również uczniom jego, gdy drugi raz kazał im się przeprawić na drugą stronę. Gdy drugi raz się przeprawili już na drugą stronę, to zobaczyli owoc, który został wydany. Owoc taki, tak jak tutaj czytałem właśnie, nie? Że na skutek tego, że jeden chory, bezradny, opętany człowiek, kiedy się nawrócił, w tym momencie, kiedy był jeszcze po prostu nieprzyswajalny nawet, był zdziwiony, po pewnym czasie Pan Bóg dokonał takiego cudu, że cała reszta tu już czekała na niego. Bo jest powiedziane, a gdy się przeprawili na drugą stronę, przyszli do ziemi Genezaret, przybyli do brzegu, a gdy wyszli z łodzi, zaraz go poznali. Cała okolica zaraz go poznała. Oni wrócili tam z powrotem i cała okolica tam poznała. To jest ten, który zrobił porządek w życiu tego najgorszego. Dlaczego w moim życiu miałby nie mieć? I to jest właśnie też, ja chciałem się tym podzielić, że dzisiaj, że tym, co nie pozwala nam czasami zrozumieć woli Bożej, to jesteśmy sami. Sami my. To są nasze wewnętrzne jakieś takie rozterki, jakieś domysły, scenariusze, które w głowach sobie, nastawienia, które w głowach, w swoich umysłach mówimy. Nawet też i to, że po prostu znajdujemy się w dobrym miejscu, jest nam dobrze. To też powoduje, że nie widzimy czasami tego, co jest wokół nas. Natomiast Bóg daje również dzisiaj wyzwanie, przeprawmy się na drugą stronę. Pozbędźmy się tych barier, które nas blokują. Zobaczcie, co ja mam dla was przygotowane. Zobaczcie i później będziecie się cieszyć. Spójrzcie na to zupełnie inaczej. Nie patrzcie na to teraz, że to tak wygląda, bo koniec tego jest zupełnie inny. I to jest to, co chciałem dzisiaj się podzielić. Słuchajcie, moi drodzy, najważniejsza przeprawa, jaka jest przed nami, to jest też ta ostateczna przeprawa. Tam już jak się dostaniemy, przekroczymy tą granicę, taką, której jeszcze dzisiaj nie możemy przekroczyć, to wszelkie troski, wszelkie jakiekolwiek blokady, bariery miną, bo tam będziemy cały czas z Panem. Ale póki tutaj jesteśmy, póki jeszcze się nie przeprawiliśmy do Niego osobiście tam, w tej krainie niebiańskiej, to będziemy się zmagać z tym. Będą na naszej drodze różnego rodzaju przeszkody, ale będą też i okoliczności, które mogą zmienić nasze życie, które mogą doprowadzić do tego, że zupełnie zobaczymy coś innego, że Pan Bóg nas zbuduje i uraduje nasze serce, że będziemy się cieszyć z tego, że inni zostali wyzwoleni właśnie z tych pętów, z hodowli świń i życie ich zostało odmienione. Ja sobie życzę tego i wam to, żeby to było, żebyśmy nie bali się postąpić w taki sposób, że każda okoliczność może się okazać taką wielką szansą dla innych. Amen.